poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest dzisiaj dr Bartosz Maziarz, politolog, specjalista do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cały świat patrzy na Afganistan po tym, jak Amerykanie po prawie 20 latach wycofali swoje wojska, kończąc misję w tym kraju. Do władzy wracają talibowie. Prezydent Afganistanu ucieka, Amerykanie, ale także państwa europejskie ewakuują swoich obywateli. Internet pełen jest filmików z lotniska w Kabulu, na których widzimy tłumy ludzi, którzy próbują się dostać do samolotów. To, co dzieje się w Afganistanie, z pana perspektywy, to zaskoczenie dla świata, czy świat mógł taki scenariusz przewidzieć?
Powinien to przewidzieć i nie jest to absolutne żadne zaskoczenie. Jedynym zaskoczeniem jest tempo ofensywy talibów i to, jak ona szybko postępowała, ale to, że sytuacja taka ma miejsce po wycofaniu się wojsk nie tylko amerykańskich, ale ogólnie wojsk natowskich, nie jest absolutnie żadnym zaskoczeniem.
To znaczy, mogliśmy się spodziewać takiej sytuacji bez względu na to, kiedy wojska zachodnie wyszłyby z Afganistanu, czy akurat moment był kiepski, albo po prostu to w jaki sposób kończyła się ta misja?
Nie było dobrego momentu na wyjście z Afganistanu. Zachód, kraje natowskie i Stany Zjednoczone nie miały pomysłu na to, jak zakończyć swoją obecność pod Hindukuszem. Ale jedno było pewne. Wraz z wycofywaniem się, zmniejszaniem kontyngentów wojskowych poszczególnych państw natowskich, siły talibów będą rosły. No i tak też się stało.
Czyli jedynym scenariuszem, który mógłby uchronić przed tą sytuacją, którą mamy obecnie, to tak czy inaczej pozostanie jakiejś części wojsk zachodnich w tym kraju?
Prawdopodobnie tak. Bo to jest próba też dogadania się pomiędzy byłym już, bo tak chyba należy to określać, rządem afgańskim, siłami Talibanu oraz wsparciem państw natowskich.
Czy to porażka Amerykanów, bo takie hasło
to nie jest porażka Amerykanów. I właśnie z tym temu należy się przeciwstawić, że to nie jest porażka Amerykanów. To jest porażka całego Zachodu. To jest porażka Paktu Północnoatlantyckiego, bo należy pamiętać, że w misji afgańskiej brało udział grubo ponad 40 państw, zarówno członków NATO przede wszystkim, jak i państw niebędących członkami Paktu
Północnoatlantyckiego. Ale to tak czy inaczej, żeby tej porażki uniknąć, to należałoby te wojska zostawić, bazując na tym, w jakiejś części
na pewno tak, zmienić jakby ich formę, tak jakby było to zmienione w misji Resolve Support, czyli tej ostatniej misji natowskiej realizowanej w Afganistanie, gdzie siły natowskie pełniły rolę szkoleniowo-doradcze, ale jednak utrzymywały poprzez swoją obecność względny spokój.
Chodziło o samą obecność wojsk zachodnich w Afganistanie, bo teraz tak patrząc przez pryzmat szkolenia afgańskiej armii, no okazuje się, że szkolenie chyba było kiepskie, jeśli armia tak szybko skapitulowała.
Szkolenie nie było kiepskie, tym bardziej, że również Polacy szkolili afgańskie siły bezpieczeństwa, w tym również afgańskie siły specjalne.
To znaczy, że z perspektywy armii łatwiej było się poddać, albo inaczej w interesie było się poddać?
Być może. Tutaj mogą też dochodzić jakby do głosu pewna specyfika Afganistanu. Tak, my możemy wyszkolić świetnie żołnierzy, dobrze ich wyposażyć, no ale nie będziemy nimi dowodzić, nie będziemy nimi jakby kierować. No i tutaj chodzi o ducha walki. Tak? No jeżeli armia afgańska czy afgańskie siły bezpieczeństwa poddają się właściwie bez walki, ustępują pola talibom, no to coś tutaj jest nie tak, jak być powinno i raczej to nie jest element szkolenia. To jest coś prawdopodobnie w ich mentalności, być może taki strach, bo jeżeli spojrzymy na liczby, no to liczby są bezwzględne. No, armia Afganistanu liczyła ponad 200 tysięcy żołnierzy, siły talibskie szacowane są na około 80 tysięcy, a mimo to tempo ofensywy talibów zaskoczyło wszystkich.
Jeżeli mówi pan, że to tej sytuacji nie należy rozpatrywać w kategorii porażki Amerykanów, ja przytoczę słowa amerykańskiego prezydenta, który powiedział, że celem misji w Afganistanie nigdy nie było budowanie państwa ani demokracji. Cele były dwa, dopadnięcie Bin Ladena i zdziesiątkowanie Al-Kaidy. To te dwa cele zostały zrealizowane, a o budowaniu demokracji nigdy nie było mowy, bo śledząc to, co działo się w Afganistanie, wydawało się zgoła odwrotnie.
No bo państwa zachodnie coś musiały zacząć robić w tym Afganistanie. Gdy zaczęto zwalczać Al-Kaidę i w ogóle ugrupowania terrorystyczne, bo nie tylko Al-Kaida była w Afganistanie, czy w ogóle siły talibów, po 10 latach udało się złapać, de facto zabić Osamę Bin Ladena w Pakistanie, próbowano, może nie tyle budować demokrację, co wprowadzać jakikolwiek reżim polityczny w tym kraju. Tak? Reżim polityczny w rozumieniu takim właśnie politologicznym. Reżim to nie jest słowo w żaden sposób negatywne. W kraju, w którym nigdy władzy jako takiej nie było. Ona była bardzo krótko tam w latach 60., 70. i de facto od roku 79., od interwencji Związku Radzieckiego w Afganistanie, ten kraj jest w nieustannym stanie wojny, więc ciężko tam mówić o budowaniu jakiejkolwiek demokracji. Tam najpierw trzeba było stworzyć zęby państwa, ponieważ Afganistan jest państwem upadłym, czyli
ale jak
nie posiadającym reżimu.
Budowanie jakiejkolwiek państwowości w takich realiach jest niezwykle trudne.
Jest szalenie trudne.
I, no i na dziś widzimy, że absolutnie misja nieudana.
Nieudana, ale nie jest to żadne zaskoczenie. No, nikt nie miał pomysłu, co z tym Afganistanem, mówiąc kolokwialnie, zrobić, gdy udało się właśnie pokonać Al-Kaidę, zabić Bin Ladena, zmniejszyć to zagrożenie ze strony Al-Kaidy, chociaż ono pojawiło się w innych miejscach na świecie. Mówię tu o zagrożeniu terrorystycznym. Zachód nie miał pomysłu na Afganistan.
W tym momencie wiemy, że prezydent uciekł, wiceprezydent obwołał się pełniącym funkcję prezydenta, natomiast tak czy inaczej, jeśli państwowość słaba, demokracji nie ma, z perspektywy Afgańczyków, im bliżej jest do talibów, czy im bliżej jest no właśnie do budowania tej państwowości, którą próbował budować Zachód?
Ciężko powiedzieć, żeby Afgańczykom było bliżej do talibów, tym bardziej, że Afgańczycy jednak mieli na miastkę nieco innej formy życia przez ostatnie 20 lat. Pomimo tej sytuacji wojennej, no to już nie było reżimu talibów. Nie było wprowadzonego tego restrykcyjnego prawa szariatu, którego...
Ale były podobno skorumpowane rządy.
Były. Oczywiście, że były. I to była jedna z największych bolączek Afganistanu, czyli właśnie wszechobecna korupcja. I dzisiaj Afgańczycy na pewno chcą spokoju. I to też widzimy w wypowiedziach specjalistów, ekspertów, którzy faktycznie na Afganistanie znają się, bo przebywali tam lata. I to jest jakby główny modus operandi, wydaje się, społeczeństwa afgańskiego. Afgańczycy chcą spokoju, no ale...
Pytanie, kto ten spokój jest im w stanie dać?
No właśnie i za jaką cenę, tak? Bo talibowie, owszem, w cudzysłowie zaprowadzą pokój, ale cena tego pokoju będzie okrutna.
Dużo mówi się o kwestii kobiet chociażby. Talibowie na tej pierwszej swojej konferencji prasowej mówili o pokojowym przejmowaniu władzy, zachęcali kobiety do uczestnictwa w życiu publicznym. Pan się uśmiecha, rozumiem, że to czysty PR, żeby nie mówić o propagandzie.
Nie, czysty populizm, absolutnie w to nie wierzę. Nie będzie tak, że talibowie dopuszczą kobiety, że te prawa kobiet będą tam przestrzegane, czy respektowane, czy w ogóle jakiekolwiek prawa kobiet poza tymi prawami wynikającymi z szariatu w Afganistanie będą panować. Ale to nie tylko chodzi o same kobiety, ale również chodzi właśnie o współpracowników afgańskich, którzy współpracowali z siłami natowskimi, w tym również z polską armią. No i oni w chwili obecnej również są w bardzo dużym niebezpieczeństwie.
Właśnie, a propos tych, którzy czekają na ewakuację, jeżeli mówimy o tym, że można było przewidzieć, że ta sytuacja w Afganistanie tak się potoczy, więc zakładam, że można było się też przygotować na właśnie na taką ewentualność i na wsparcie tych, którzy wcześniej pomagali właśnie państwom zachodnim. Spóźniona reakcja?
Absolutnie spóźniona reakcja, bardzo źle świadcząca o państwach natowskich i o ich wiarygodności jako takim no, państwie, które faktycznie jest w stanie coś zrobić. Jeżeli my nie dbamy, mówiąc my, mam na myśli państwa natowskie, jeżeli my nie zadbamy o swoich współpracowników, którzy pomagali nam podczas działań wojennych w Afganistanie, no to jednak na przyszłość, a raczej Zachód będzie prowadził różnego rodzaju operacje wojskowe w różnych częściach świata, nie najlepiej to świadczy i nie zachęca do współpracy i pomagania siłą.
Zakładam, że mówi pan również o Polsce.
Oczywiście, że tak. Jesteśmy członkiem NATO. Braliśmy udział w wojnie w Afganistanie i tu też należy to powiedzieć głośno, w wojnie w Afganistanie, a nie tak, jak to powiedział premier Morawiecki, że nasi żołnierze patrolowali Afganistan. Nie, nasi żołnierze brali tam udział w działaniach wojennych, w nomenklaturze politycznych, polityków określanych mianem działań kinetycznych.
Jak ta sytuacja, która ma miejsce teraz w Afganistanie, rzutuje na kwestie bezpieczeństwa na świecie? Bo już dyskusja w amerykańskim Senacie, senatorowie mówią, że być może scenariusz powtórki z 11 września jest jak najbardziej realny, bo komórki Al-Kaidy cały czas w Afganistanie, nie tylko w Afganistanie są, więc pod rządami talibów oni mogą się tylko wzmacniać, więc kraje Zachodu po raz kolejny są zagrożone bardziej aniżeli jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu?
I tak, i nie, ponieważ zagrożenie terrorystyczne cały czas istnieje. Nie wynika ono tylko i wyłącznie z działalności talibów w Afganistanie, ponieważ jak mieliśmy niestety okazję doświadczyć tych zamachów, pomimo obecności wojsk w Afganistanie, do zamachów terrorystycznych również dochodziło. To, czy zagrożenie terrorystyczne wzrośnie jakoś diametralnie, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie wskazać jednoznacznie. Musimy pamiętać, że ono istnieje cały czas i nie ma związku tylko i wyłącznie z Afganistanem.
To oczywiście zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. Z jednej strony zagrożenie terrorystyczne, z drugiej strony kryzys migracyjny, z którym już mamy do czynienia i możemy wnioskować, że on będzie się jeszcze bardziej nasilać, że Afgańczycy będą szukali dla siebie bezpiecznego schronienia.
Tak, to jest bardziej prawdopodobne niż z tego zagrożenia terrorystycznego, jakiś taki diametralny. Właśnie kryzys uchodźczy, czy powtórka z kryzysu uchodźczego, z którym mieliśmy do czynienia w roku 2015.
Jeżeli chodzi o Polskę, tutaj trudno wyrokować, jak sytuacja będzie wyglądała, czy w ogóle mówiąc szerzej, kraje Unii Europejskiej dzisiaj przedstawiciele państw unijnych spotykają się, jeżeli chodzi o właśnie o w temacie migracji, więc zobaczymy, jak tutaj sytuacja będzie wyglądała, ale spodziewa się pan jakiegoś szerszego programu wsparcia właśnie w tym temacie?
Być może, aczkolwiek sytuacja jest tak mocno dynamiczna, że ciężko jednoznacznie stwierdzić i teraz mówiąc krótko, wyłożyć z fusów, co będzie. Należy się spodziewać, że ten problem dopiero jest przed nami.
Doktor Bartosz Maziarz, politolog, specjalista do spraw bezpieczeństwa, był dziś naszym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.